Słuchacie programu Historia Żywa.
Witam Państwa. Dziś w programie oczywiście o Powstaniu Warszawskim. Gośćmi będą ksiądz dr Jarosław Wąsowicz i Jarosław Wróblewski. O uzbrojeniu powstańców warszawskich opowiedzą z kolei Adam Sołtysiak i Mikołaj Klorek. Wspomnienia polskiego żołnierza doprowadziły ich do przedmiotów z II wojny światowej. Ta ciekawa historia związana z rzeką Gwdą także dzisiaj w programie. Zaczynamy jednak od przeboju z dawnych lat, żegnając jednocześnie zmarłą w tym tygodniu wielką piosenkarkę. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take away.
Thank you.
A teraz łączymy się z naszym stałym gościem, księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem. Ksiądz dziś nie jest sam.
Tak, bardzo się cieszę, bo dzisiejszą audycję nagrywamy z Warszawy. Jestem z Jarosławem Wróblewskim, którego Państwo słyszeli już w naszych audycjach. Jarek od wielu lat jest związany z upamiętnianiem Powstania Warszawskiego. Grupa Radosława, bardzo znana grupa, która jest grupą rekonstrukcyjną, ale też angażującą się od wielu, wielu lat w upamiętnianie Powstania Warszawskiego. Wydają nawet swój rocznik. Jarek jest redaktorem naczelnym tego rocznika, ale też myślę, że miłośnikom historii jest znany z bardzo ważnych książek, które także traktują o powstaniu. Myślę tutaj zwłaszcza o Zośkowcu, książka, która została wybrana książką historyczną roku, ale też jeździ po Polsce i promuje postać innego bohatera swojej książki, rotmistrza Witolda Pileckiego, i który też brał udział w Powstaniu Warszawskim, więc mamy dzisiaj osobę niezwykle kompetentną, jeśli chodzi o historię powstania, wielkiego miłośnika upamiętniania takiego ważnego historycznego wydarzenia. To dzięki właśnie ludziom, bo to może warto podkreślić przy kolejnej rocznicy powstania, że to właśnie takim wielkim społecznikom, ludziom, których historia powstania wzruszała i wzrusza, zawdzięczamy to, że dzisiaj uroczystości upamiętniające powstanie wyglądają tak, a nie inaczej, bo jeszcze 20 lat temu wcale tak nie było. Tacy ludzie, grupy rekonstrukcyjne, kibice zapoczątkowali masowe uroczystości, przywozili powstańców w miejsca ważne na mapie Warszawy, zwłaszcza zaś na Powązki, bo w pewnym momencie to przygasło. Tutaj takim punktem zwrotnym było powstanie Muzeum Powstania Warszawskiego dzięki inicjatywie pana prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego, ale też właśnie wielu, wielu takich społeczników, jak właśnie Grupa Radosław, którą reprezentuje pan Jarosław, ma tutaj w tym wszystkim swój udział.
Dzień dobry, witam serdecznie. Można powiedzieć, że 1 sierpnia to jest dzień w całym kraju, gdzie można powiedzieć, cała Polska jest dumna z Warszawy. Jest to wyjątkowy dzień właśnie za ten zryw, za tą walkę nierówną, ale walkę do końca, bo to jednak powstanie nie trwało tydzień, dwa tygodnie, tylko dwa miesiące, nawet więcej, 63 dni. Nawet były oddziały jak zgrupowanie Chrobry 2, w którym właśnie, jak ksiądz Jarek mówił, walczył rotmistrz Witold Pilecki, które jeszcze później wychodziło z Warszawy. Ale i za to też dziękuję ludziom, którzy stają o tej godzinie 17, o rocznicę godziny W, jak wyją te syreny. To też tak, kiedyś taką analogię właśnie tak sobie uświadomiłem, że symbolem Warszawy, herbem jest syrenka. I właśnie te syreny, które można powiedzieć śpiewały, kusiły różnych żeglarzy, te mityczne, to jednak te syreny, gdzieś ten ich śpiew, że gdzieś słychać właśnie w całej Polsce, i to jest też piękne.
Ilu powstańców warszawskich żyje?
Myślę, że to jest gdzieś 1500. Tak moje, na moje oko. I jak patrzę na te obchody, jest zawsze 31 lipca wieczorem ten apel pamięci, no to ich jest coraz mniej, zresztą są w różnej kondycji. Ale już nie ma tych właśnie takiej ilości, jaka była kiedyś. Być może właśnie na tych obchodach, to jest też gorąco, no różne są tam sytuacje zdrowotne. Tak liczę, że jeszcze może będzie ten taki zryw za rok, jak będzie 80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, ale no nie wiem, to są ludzie, którzy też są w stanie jakby mobilizować się, dawać takie świadectwo o swojej obecności też kolegom, a przede wszystkim im zależy na młodych, nie? Żeby młodzi pamiętali, żeby młodzi czuli to.
Bo sami też byli młodzi w czasie powstania, bo jeżeli mówimy, że za rok będzie 80. rocznica, no to mamy do czynienia teraz z weteranami, którzy byli głównie albo harcerzami Szarych Szeregów, albo w powstaniu brali udział jako małoletni, jako dzieci. To i tak mają powyżej 90 lat, więc to jest taki moment w historii upamiętniania powstania, kiedy rzeczywiście mamy okazję, ostatnie już okazję, obcować z bezpośrednimi uczestnikami tej walki, która się rozegrała wówczas w naszej stolicy. Więc to jest samo przejście, mówi, że warto w tych obchodach brać udział. Bo trzeba też dodać, że oczywiście tutaj punktem centralnym jest Warszawa, ale powstańcy po wojnie zamieszkali w różnych miejscach, także w Wielkopolsce. Przecież od lat mamy tradycję, że szukaliśmy grobów powstańców warszawskich w naszym regionie i w wielu miejscach naszego regionu także tych powstańców upamiętniamy, więc serdecznie zapraszam do tego, żeby 1 sierpnia, jeśli gdzieś są takie uroczystości organizowane, to wziąć w nich udział.
Tym bardziej jeszcze przepraszam, tak wejdę w słowo, że też powstańcy, no wiemy, że po powstaniu Warszawa opustoszała i ci mieszkańcy znaleźli się w różnych rejonach Polski, w różnych rejonach świata. I w sumie każdy, myślę, że jakby gdzieś poszperać, to te większe miasta mają gdzieś tych ślady powstania warszawskiego, czy tych ludzi, którzy walczyli, czy cywilów właśnie u siebie. I to też jest piękne, że no, Polska pamięta, nie? Pamiętajmy, że powstanie miało objąć całą Polskę, miało wybuchnąć w Warszawie, ogarnąć całą Polskę. Różnie tak naprawdę mogło się to wszystko potoczyć. Tu była wielka mobilizacja, ale na przykład 15 sierpnia w Święto Matki Boskiej i też takie święto żołnierza, ta cała Warszawa w tych piwnicach modliła się o cud, o drugi cud nad Wisłą.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Ci ludzie wierzyli, że wierzyli w zwycięstwo, wierzyli, że się uda. Ja pracuję na co dzień w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. I też chciałem to zaakcentować, bo będziemy mieli taką wystawę o powstańcach warszawskich, którzy zostali zamordowani na Rakowieckiej. I do tej pory odkryliśmy ponad 20 takich, którzy dostali tutaj wyrok śmierci i właśnie zginęli. Ale to też pokazuje, że ta walka o Polskę trwała dalej, że Muzeum Powstania Warszawskiego, które pokazuje heroiczną właśnie postawę na różnych płaszczyznach, bo to przecież różne były działania i szpitale polowe były wydawane, ponad 160 tytułów prasowych, gazetek było wydawanych, plakaty, kultura, koncerty. Wiemy, że i Mira Zimińska i
Mieczysław
Fok śpiewał na barykadach i tutaj jakby kwitła ta wolność. Ci ludzie, wielu z nich jakby nie złożyło broni, bo oni taką Polskę się bili z Niemcami, 6 lat masakry, bo to też trzeba sobie uświadomić, bo to, co mnie osobiście boli, że 1 sierpnia ta Warszawa jest rozrywana właśnie, a po co było to powstanie? Jedni oddają hołd, a drudzy jakby narzekają, że zniszczenia, no ale przecież to wiemy, że to jednak Niemcy bombardowali to miasto i później wypalali te kamienice, burzyli pomniki.
Mordowali ludność cywilną.
Tak, ale to wiele, wiele zniszczeń zostało po powstaniu, kiedy Rosjanie stali po drugiej stronie Wisły, a tutaj Niemcy no, masakrowali to miasto puste. A jednak to miejsce żyje i ta pamięć kwitnie, ale chodzi mi o to, że właśnie jest ta Warszawa rozrywana, ta pamięć właśnie, że jedni zarzucają, że to był niepotrzebny zryw, a drudzy uważają, że i tak by wybuchło prędzej czy później, a wybuchło jakby w sposób kontrolowany. To już była fala nie do zatrzymania. Jeden pan, który siedział właśnie na Rakowieckiej, pan Henryk Kończykowski-Halicz, mówił mi, że żołnierze, którzy nie dożyli 89 roku, którzy walczyli w powstaniu, jego koledzy, to dla nich jedyny czas wolności to było to 63 dni powstania. I to był ich najpiękniejszy czas ich życia. I wielu powstańców właśnie, z którymi o tym rozmawiałem, potwierdzało te słowa, że oni żyli wtedy w wolnej Polsce, wisiały polskie flagi, oni byli dumni. Właśnie z tego poczucia, że jesteśmy wreszcie u siebie, nie ma godziny policyjnej, nie ma egzekucji ulicznych, możemy decydować o sobie. I to należy pamiętać właśnie, że to powstanie prędzej czy później wybuchłoby. Nawet ten pan mówił, bo takie pamiętam pytanie, kiedy myślał, że wybuchnie powstanie w Warszawie? Odpowiedział we wrześniu 1939 roku.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Jasne kwiaty. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Każda z dziewcząt wzięła kwiat. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie dziewczęta z tamtych lat, jak te kwiaty? Gdzie dziewczęta z tamtych lat, czas zatarł ślad? Gdzie dziewczęta z tamtych lat, za chłopcami poszły w świat? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie są chłopcy z tamtych lat? Dzielne chwaty. Gdzie są chłopcy z tamtych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie są chłopcy z tamtych lat? Na żołnierski poszli szlak. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie żołnierzy naszych kwiat, tych sprzed laty? Gdzie żołnierzy naszych kwiat, czas zatarł ślad? Gdzie żołnierze z tamtych lat? Tam, gdzie w polu krzyża znak. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie mogiły z dawnych lat? Tam, gdzie mogiły z dawnych lat, czas zatarł ślad. Gdzie mogiły z dawnych lat, tam gdzie kwiaty posiał wiatr. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było?
We wtorek kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Adam Sołtysiak i Mikołaj Klorek rozmawiają dziś o uzbrojeniu powstańców. Skąd brali broń, co produkowali w konspiracji i dlaczego tuż przed wybuchem powstania tej broni było tak niewiele.
Gdy porównamy siły powstańcze Warszawy w 1944 roku i siły niemieckie, no to dysproporcja była ogromna, jeśli chodzi szczególnie o broń. Skąd powstańcy brali broń?
Broń w oddziałach powstańczych była, no, można powiedzieć, różnoraka. Przede wszystkim to była broń jeszcze tak zwana powrześniowa, czyli jednostki, które chociażby w 1939 roku kapitulowały w Warszawie. Część broni została zdeponowana gdzieś konspiracyjnie. Bardzo często one były zakopywane. Potem przez te oddziały konspiracyjne, które się tworzyły, były odkopywane, konserwowane, trafiały do skrytek, do magazynów tajnych. Do tego była broń zdobyczna. Tak, akcja uzbrajania pododdziałów Okręgu Warszawskiego była zakrojona na szeroką skalę. Przynosiła wbrew pozorom bardzo dobre efekty. Co nie zagrało, to na końcu mojej wypowiedzi zaznaczę. Do tego były zakupy konspiracyjne. Bardzo duże kwoty szły na kupowanie nie tylko od skorumpowanych funkcjonariuszy niemieckich czy żołnierzy niemieckich, ale też od naszych, można powiedzieć, przyjaciół, pomimo że byli sojusznikami Hitlera, Węgrzy i Włosi bardzo chętnie nam sprzedawali broń, łącznie z tym, że Węgrzy nawet od Węgrów, od sił węgierskich udało się kupić armatę przeciwpancerną. To także świadczy o tego, jaki był stosunek tych nacji do w ogóle sprawy polskiej. No, zrzuty, zaopatrzenie alianckie, zrzuty broni brytyjskiej to na pewno bardzo ważny aspekt zaopatrywania. Ta broń była gromadzona przez szereg lat. Niestety, pomimo że stan uzbrojenia Okręgu Warszawskiego w 1944 roku na początku przedstawiał się całkiem dobrze, to niestety przed powstaniem, a w zasadzie na wiosnę 1944 roku, większość tej broni została wywieziona na wschód w ramach wsparcia oddziałów, które brały udział w akcji Burza, czyli tej takiej próby zaistnienia oddziałów Armii Krajowej w ramach ustępowania wojsk niemieckich na Kresach Wschodnich i witania już jako gospodarza tych oddziałów Armii Czerwonej. Stąd też bardzo duża ilość broni z Warszawy została wywieziona do sierpnia 1944 roku. Część magazynów nie została ujawniona z uwagi na brak odpowiednich osób, które miały świadomość, gdzie te magazyny są, bo wielu żołnierzy nie stawiło się, nie było w stanie się przedrzeć na miejsce zbiórek, ale też trzeba pamiętać o tym, że dużą skalę, jak na warunki konspiracyjne, stanowiła broń właśnie produkowana konspiracyjnie.
Co takiego produkowano?
W Warszawie i w ogóle w zakładach zbrojeniowych Armii Krajowej można powiedzieć, że produkowano praktycznie wszystko, bo oprócz tego, że produkowano, elaborowano amunicję na szeroką skalę, tworzono środki wybuchowe, ale także to powodowało, że polscy konstruktorzy, polscy inżynierowie mogli zacząć budować na przykład granaty. I tutaj granat Sidolówka czy Filipinka, dwie chyba najbardziej popularne granaty powstania warszawskiego. To jest produkcja konspiracyjna. To były granaty czy zapalniki do tych granatów opracowane przed powstaniem i na szeroką skalę produkowane nie tylko w Warszawie. Chociażby granat Sidolówka, gdzie nazwa wywodzi się od płynu do czyszczenia Sidol. Dlaczego? Ponieważ korpus tego granatu właśnie był zaczerpnięty z tej butelki od właśnie tego płynu Sidol. Do tego mamy jeszcze całą gamę broni. Tutaj głównie mówimy o pistolecie maszynowym Błyskawica. Konstrukcyjnie opartej na pistolecie brytyjskim, pistolecie maszynowym Sten, ale też wdrażających własne pomysły konstrukcyjne. Tych pistoletów maszynowych powstało kilkadziesiąt sztuk. Do tego mamy jeszcze już wytwarzane w trakcie trwania powstania miotacze płomieni, użyte chociażby do zdobycia pasty. Mamy miotacze mniej lub bardziej zaawansowane, miotające butelkami zapalającymi, od moździerzy robionych z rur kanalizacyjnych przez, można powiedzieć, nawiązujące do średniowiecza, katapulty robione z resorów tramwajowych, które potrafiły miotać butelki zapalające na kilkaset metrów. I do tego mamy jeszcze różnego rodzaju improwizowane ładunki. A chyba jedną z najciekawszych konstrukcji, która powstała co prawda przed powstaniem, jest polska konspiracyjna zapalniczka, nazywana już ówcześnie sabotażówką, wytwarzana w zakładach Ursusa, która była wydawana zespołom minerskim właśnie Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej, która także była na wyposażeniu żołnierzy właśnie w trakcie powstania warszawskiego.
Do powstania warszawskiego wrócimy także za tydzień, a za chwilę o ciekawym historycznym znalezisku. Najpierw jednak utwór z dawnych lat.
Historia żywa. So what?
wspomnienia polskiego żołnierza doprowadziły ich do przedmiotów z II wojny światowej. Nurkowie na dnie rzeki Gwdy odnaleźli pozostałości po wojskowym lazarecie, a także żołnierskie guziki i elementy karabinu. Wszystko zaczęło się od książki żołnierza Mieczysława Piwowara, który opisał swój szlak bojowy i walki w okolicach Wału Pomorskiego. Dzięki temu lokalni pasjonaci historii dowiedzieli się, że zimą 1945 roku oddziały Wojska Polskiego starały się przekroczyć zamarzniętą Gwdę i niestety w kilku miejscach lód się pod nimi załamał. O poszukiwaniach z Krzysztofem Zagórskim, prezesem Towarzystwa Wiedzy Historycznej Ziemia Szczecińska, rozmawiał Przemysław Stochaj.
Sam Mieczysław Piwowar według prezesa Zagórskiego to postać niezwykle ciekawa, która też doskonale opisała swoje wojenne losy i okoliczne walki. Jego wojenny szlak na zachód zaczął się w okolicach Lwowa.
On tam w obwodzie lwowskim był żołnierzem partyzanckiego oddziału Armii Krajowej, a że w czasie partyzanckim miał do czynienia z bronią ciężką, w tym z CKM-ami, w tej dywizji piechoty w swoim pułku został dowódcą plutonu CKM-u. Generalnie jego szlak bojowy zakończył się pod Kołobrzegiem, został ranny w nogę, no i wskutek odniesionej rany noga musiała zostać amputowana.
Po wojnie wydał jednak kilka książek. Jedna z nich dotyczyła walk o Wał Pomorski. Historyków zainteresował najbardziej opis przeprawy przez Gwdę, która nie poszła po myśli żołnierzy.
Były dwa miejsca przepraw polskich jednostek 4. Dywizji Piechoty. To był konkretnie 11. Pułk Piechoty i 12. Pułk Piechoty. Te dwa pułki przekraczały rzekę po lodzie. No wydarzyły się dość ciekawe, jednocześnie tragiczne wydarzenia. Mianowicie na pierwszej przeprawie, bliżej zapory wodnej i elektrowni wodnej jednocześnie w rejonie miejscowości Ptusza, tam się przeprawiał 12. Pułk Piechoty. Tyły 12. Pułku Piechoty tworzył szpital polowy i między innymi czołówka weterynaryjna. W sumie było to kilkanaście wozów.
W trakcie przeprawy Niemcy ostrzelali ich z moździerzy, przez co lód się załamał i większość wozów znalazła się pod wodą. Nikt z żołnierzy nie został jednak ranny. Te informacje udało się potwierdzić już rok temu, bo odnaleziono między innymi części od taboru i zlokalizowano masę kości należących do koni ciągnących wozy. Teraz dzięki pracy nurków wydobyto je na powierzchnię.
Te kości zostały wydobyte, znaleziono bardzo dużo też guzików z okresu II wojny światowej. Że to były tabory też lazaretu, potwierdzają ampułki, buteleczki z lekami. Broni nie szukaliśmy, szczerze powiedziawszy. Bardziej nam zależało na tych pozostałościach po taborach, dlatego że one definitywnie potwierdzają miejsce przeprawy.
Historycy starali się też znaleźć miejsce, w którym przez rzekę przeprawiał się sam Piwowar ze swoją grupą. Tam lód po prostu załamał się pod wozem.
No przede wszystkim to miejsce zostało wytypowane z tego względu, że jest swobodne zejście, tak jakby ktoś przygotował wcześniej zejście do rzeki i wyjście z rzeki. Znaleziona została uprząż, natomiast śladu wozu nie odnaleźliśmy. Mamy też informację, że wiele lat wcześniej z tej rzeki został wydobyty wóz, no że tak powiem, w stanie nienaruszonym. Gdybamy, że prawdopodobnie ten wóz został wydobyty. On później był eksponowany na koronie zapory w Tuszy.
A co teraz z tymi znaleziskami? Gdzie one zostaną przetransportowane?
Wszystkie te znaleziska umieszczane są w protokole z poszukiwań i to konserwator zabytków decyduje, co stanowi zabytek ze znalezisk i co, gdzie zostanie, jaki przedmiot deponowany lub złożony na stałe. Są to zazwyczaj placówki muzealne.
A czy dalsze poszukiwania będą prowadzone?
Tak, oczywiście.
Członkowie stowarzyszenia zamierzają jeszcze raz przeszukać miejsce, w którym miał się przeprawić Mieczysław Piwowar. Dziś w programie to wszystko. Spotykamy się za tydzień o stałej porze, czyli w niedzielę po godzinie 22. A kończymy jak zawsze hitem z dawnych lat. Do usłyszenia.
Pamiętam, był ogromny mróz.
Pamiętam, był ogromny mróz.
Od Chitawei do Syracuse. Pamiętam, był ogromny mróz.
Pamiętam, był ogromny mróz.
Od Chitawei do Syracuse. sam diabeł szepnął wietrze, wie. O Syrach już doczytałeś. Sam diabeł szepnął wietrze, wie.
Wietrze, wie, wietrze, wie.
O Syrach już doczytałeś. Trzech pasażerów pociąg wiózł.
Trzech pasażerów pociąg wiózł.
Odczytałej do Syrakiusz.
Odczytałej do Syrakiusz.
Trzech pasażerów pociąg wiózł.
Trzech pasażerów pociąg wiózł.
Odczytałej do Syrakiusz. W moim przedziale wszyscy trzej.
W jej przedziale wszyscy trzej.
Ten Syrakiusz, ten czytałej.
Ten Syrakiusz, ten czytałej.
W moim przedziale wszyscy trzej.
W jej przedziale wszyscy trzej.
Ten Syrakiusz, ten czytałej.
Ten trzeci to był na jej gust.
Ten trzeci to był na mój gust.
Nie czytałej, nie Syrakiusz.
Ojej, jej, 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 jej,
ten trzeci to był na jej gust.
Ten trzeci to był na mój gust.
Nie czytałej, nie Syrakiusz.
Mój cudzoziemcze zostać gdzie?
Ej, cudzoziemcze zostać gdzie?
Gdzieś w Syrakiusz, gdzieś czytałej.
Gdzieś w Syrakiusz, gdzieś czytałej.
Mój cudzoziemcze zostać gdzie?
Zostać chciej, zostać chciej.
Gdzieś w Syrakiusz, gdzieś czytałej. Zatęsknisz jeszcze do mych ust.
Ojej,
ojej,
ojej, ojej.
Do czytałej i do Syrakiusz.
Tak, 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 tak.
Zatęsknisz jeszcze do mych ust.
Ojej, 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 ojej.
Do czytałej, do Syrakiusz. Wesele będzie, hejże, hej.
Wesele będzie, hejże, hej.
Od Syrakiusz doczytałej.
Od Syrakiusz doczytałej.
Wesele będzie, hejże, hej.
Wesele będzie, hejże, hej.
Od Syrakiusz doczytałej.
Syrakiusz,
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 hej.
Oh yeah.
Historia żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.